Witamy ponownie słuchaczy, którzy są z nami od godziny 22, tych, którzy dołączyli w trakcie. Informujemy, przypominamy, jest to audycja Cisza w Eterze, w której dzisiaj, mówiąc krótko, rozmawiamy o podboju kosmosu przez człowieka. A okazją do tego, do takich rozmów jest obchodzona w poniedziałek rocznica 60 lat od lotu Gagarina w kosmos, czyli w zasadzie od pierwszej udanej misji, w której człowiek znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Moim gościem jest Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzeczniczka prasowa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a także dziennikarka i redaktorka, która zajmuje się tematyką popularno-naukową, także autorka, współautorka książek. Myślę, że skoro kwestię historyczną mamy już za sobą, przynajmniej w tej naszej rozmowie, możemy przejść teraz do teraźniejszości i tego, jak dzisiaj wyglądają misje załogowe i loty człowieka w kosmos. Jak to wygląda w dzisiejszych czasach, po tych 60 latach? Ile takich misji jest rocznie? Jakiego typu są to misje? Czy to są tylko misje na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Ile osób na przykład teraz przebywa w przestrzeni kosmicznej, albo ile mniej więcej rocznie tych osób lata? Jak to wszystko wygląda?
Dobry wieczór Państwu, witam ponownie. W tym momencie my mamy już coś takiego jak stała obecność w kosmosie, która liczy sobie dość równo 20 lat. W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy 20. rocznicę pierwszej załogowej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną i od tamtej pory na stałe ktoś przebywa w kosmosie. Także mamy nieustanną obecność. Co więcej, my jesteśmy w stanie w pewien sposób się z tymi astronautami porozumieć, ponieważ oni mają internet, oni mają swoje media społecznościowe. Dość często udzielają się w różnych, może programach telewizyjnych to mniej, natomiast często zajmują się kwestiami edukacyjnymi, są zapraszani przez różne fundacje, organizacje do prowadzenia lekcji z kosmosu. No ale ile osób? W tej chwili, nie chcę w tym momencie strzelić, tego nie pamiętam, natomiast na ISS może przebywać bez najmniejszych problemów około 10 osób. Mhm. Chyba tylko kilka razy przez ten okres było to, była pełna obsada stacji. Od momentu, i to było jeszcze w czasach, kiedy stacja była obsługiwana przez wahadłowce. Od roku 2011, od ostatniego startu wahadłowca i zawieszenia misji wahadłowców, zarówno ze względu na dwie katastrofy, jak i absolutną nieopłacalność jednak wahadłowców, to było za drogie w eksploatacji. Czyli jak gdyby cały ten ciężar wynoszenia zarówno ludzi, jak i zapasów wszelkiego sprzętu, jaki jest niezbędny, spoczął na stronie rosyjskiej już, na agencji Roskosmos i na Bajkonurze. Z kosmodromu Bajkonur, czyli właśnie z tego historycznego kosmodromu, z którego startował Gagarin, startowały kolejne rakiety Sojuz, wynosząc astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W Sojuzie wydaje mi się, że kapsuła Sojuz jest zaprojektowana dla 3 osoby, przynajmniej wszelkie misje, które były stamtąd, zawsze były 3-osobowe. No w tym momencie wszedł nam do gry gracz prywatny, bo w ubiegłym roku mieliśmy okazję na pierwszą misję statkiem prywatnym, firma SpaceX, tak, założona przez Ilona Muska. Stworzyła kapsułę załogową Dragon. Dragon tak naprawdę był statek, który został stworzony do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przez szereg lat do tego służył, był wystrzeliwany ze terytorium Stanów Zjednoczonych. Tam były zapasy wszelkie możliwe od materiałów do eksperymentów, jakie prowadzą tam astronauci, poprzez wszystko, czego mogą potrzebować. Na kilka razy na roku sobie tego typu kapsuła leciała w pełni automatycznie dokowała, stamtąd sobie astronauci zabierali, no ale nie była dostosowana do ludzi. Tego typu kapsułę udało się stworzyć, testy przeszły wszelkie pomyślnie. W ubiegłym roku była pierwsza misja z astronautami też SpaceXa, bo też znaleźliśmy nowy typ astronautów, czyli astronauci należący do prywatnej firmy. Do tej pory tak naprawdę wszyscy astronauci, jacy gdzieś tam udali się w przestrzeń, to byli astronauci agencji kosmicznych, czy to Europejskiej Agencji Kosmicznej, japońskiej, oczywiście rosyjskiej i wielu innych. Ewentualnie byli to kosmiczni turyści, jakich tam kilkoro pojawiło się na ISS, płacąc ogromne pieniądze. No a teraz trafiliśmy na pierwszych astronautów komercyjnych. I kiedy przeglądałam sobie wcześniej plan lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to faktycznie widzę, że to przyspieszyło, że ta obsada będzie większa, ponieważ astronauci będą latali z dwóch miejsc, zarówno z Bajkonuru, jak i z terytorium Stanów Zjednoczonych, z Cape Canaveral, właśnie dzięki kapsule Dragon.
To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę, gdyby się wgłębić w to, jakie są zależności między różnymi instytucjami zajmującymi się eksploracją kosmosu i ulepszaniem systemów, które do tej pory znamy. No tutaj też rodzi mi się jeszcze więcej pytań. Może dlatego, że też gdzieś...
Ależ proszę pytać.
Mam w głowie po prostu jeszcze to, te pytania, które na pewno muszę zadać i nie chciałabym, żeby ten czas gdzieś magicznie zbyt szybko uciekł, więc może jeszcze uda mi się wrócić do pewnych kwestii później, ale wracając do tej myśli i do tych kwestii, no właśnie, znaczy jeszcze mała dygresja, zresztą możliwe, że wielu naszych słuchaczy kojarzy misję Dragon, wysyłanie Dragona w kosmos na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ponieważ była to bardzo medialna sprawa, medialne wydarzenie, zwłaszcza teraz w dobie mediów społecznościowych na przykład. Sama na Facebooku przez chwilę śledziłam transmisję, czyli to jest w ogóle niesamowite, że wszyscy też mogą w czasie rzeczywistym, no prawie w czasie rzeczywistym, wiadomo, gdzieś te przesunięcia w transmisji zawsze są, ale jednak obserwować tak historyczne wydarzenia, to ma też całkiem inną wartość. No ale właśnie, kwestia pierwszych komercyjnych lotów kosmonautów w kosmos. Ta kwestia wiąże mi się z dwoma rzeczami, z dwoma pytaniami, aczkolwiek na jedno już między słowami zdążyła Pani odpowiedzieć. To jest kwestia tego, kto dokładnie zajmuje się wysyłaniem astronautów w kosmos i kto zajmuje się opracowywaniem też misji załogowych, nawet też w sferze planowania. Już wiemy, że jeśli chodzi o komercyjne loty, to tutaj pionierem jest SpaceX, założone przez Elona Muska, ale warto chyba tutaj też zwrócić uwagę na to, no właśnie, zdążyła Pani też wymienić, chociażby Europejska Agencja Kosmiczna, Japończycy też są bardzo, bardzo, bardzo zaawansowani w kwestii eksploracji kosmosu. Jakie jeszcze instytucje możemy wymienić? No bo w zasadzie myśląc o lotach w kosmos, przychodzi nam do głowy tylko NASA, ale NASA nie jest jedyne.
NASA nie jest jedyna. Od mniej więcej dekady, czyli od chwili, kiedy zmieniła się polityka Stanów Zjednoczonych i uznano, że NASA woli kupować pewne usługi na zewnątrz, aniżeli je tworzyć samodzielnie, wyrosła potęga SpaceXa. Pojawił się Blue Origin, założony przez Jeffa Bezosa i świetnie finansowany i może nie tak medialny jak SpaceX, natomiast pod względem technologicznym zdecydowanie idący web w web. Zresztą obie te firmy rywalizują o możliwość zbudowania nowego lądownika księżycowego. Także to tutaj też jest istotne. No ale kto jeszcze? Te kwestie kosmiczne się nam bardzo rozszerzyły, no bo mamy poza tymi pierwotnymi graczami, czyli Związkiem Radzieckim, aktualnie agencja rosyjska nazywa się Roskosmos, Amerykanami NASA, mamy Europejską Agencję Kosmiczną, w której my, jako Polacy, jesteśmy częścią, w której pracach partycypujemy, jesteśmy w stanie tworzyć różne kosmiczne rzeczy. Poza tym mamy Kanadyjską Agencję Kosmiczną, właśnie Japońską Japońską Agencję Kosmiczną JAXA, bardzo wyspecjalizowaną, bardzo technologiczną. I ja tutaj może, skoro już powiedziałam o powrocie na Księżyc, to powiem też Państwu, że w JAXA tworzony jest nowy pojazd księżycowy. Jest to o tyle fajna historia. W tym momencie tak naprawdę JAXA robi to z Toyotą, co jest ciekawe. Nie robi to sam, tylko robi to z Toyotą. Toyota jest to bardzo mocno zaangażowane. Dla nich to jest oczywiście coś, co może ich sławę wywindować wysoko, wysoko. No, ale jedną z osób, które zajmują się w JAXA tworzeniem tego nowego pojazdu księżycowego, jest pół Polak, pół Japończyk, bardzo fajny, przyjemny człowiek, wykształcony w Krakowie na Akademii Górniczo-Ochotniczej. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ pierwszy pojazd księżycowy stworzył pan Becker, inżynier wykształcony w Warszawie, który po II wojnie światowej, po różnych jeszcze kolejach losu, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, pracował w przemyśle samochodowym, no ale to właśnie on i jego zespół wygrał konkurs na zbudowanie pierwszego samochodu łazikowego używanego w ostatnich misjach Apollo. Więc istnieje szansa, że ten kolejny też będzie troszeczkę Polak budował, co mnie strasznie cieszy, bo lubię, kiedy historia zatacza takie fajne koło. Ale miałam powiedzieć, kto jeszcze robi w tym momencie sprawy kosmiczne. Mamy ogromnych nowych graczy. Przede wszystkim mamy Chiny. Chiny, które w tym momencie mają 4 kosmodromy, które regularnie wysyłają kolejne misje księżycowe, które w tym roku razem, w tym samym okresie, kiedy było okienko i lądował Perseverance, również wylądowały po raz pierwszy na Marsie. To jest, w nich jest niesamowita siła. Ja jestem przekonana, że tajkonauci, bo tajkonauci to są po prostu chińscy astronauci, niedługo dołączą do tej elity, tym bardziej, że jest planowana chińska stacja orbitalna. Niedawno przeglądałam pomysły na to, widać, że te prace są już bardzo zaawansowane i ponownie, tak jak niegdyś to było przy okazji Związku Radzieckiego, tak tutaj Chińczycy też bardzo utajniają te swoje plany, więc istnieje szansa, że my zobaczymy to, co oni zrobili, już w momencie, kiedy to po prostu będzie bardzo zaawansowane. To nie ma tego czekania. Tutaj nie jest kwestia, tak jak przy okazji programu Artemis, czyli powrotu na Księżyc, że tak my każdy kolejny z tych projektów przeżywamy, uczymy się o nim, dowiadujemy. Nie, no oni stawiają świat przed faktem dokonanym. I stawiam, że tak będzie. Natomiast no, robią rzeczy niesamowite, bo tak jak w wielu różnych innych kwestiach, Chiny, które były przez Europejczyków, Amerykanów traktowane jako takie miejsce, gdzie można znaleźć tanią siłę roboczą i tak my im pokażemy, jak coś zrobić, oni są dobrzy w tym, żeby to odwzorować, więc oni nam to zrobią i będzie fajnie i będzie tanie. No tylko, że tak powiem, oni się nauczyli. Oni się nauczyli, jak to robić, oni byli w stanie wysłać swoich ludzi na najlepsze uniwersytety świata i skłonić ich do powrotu, co też jest istotna kwestia, wysłać to jedno, ale skłonić do powrotu. Oni mieli tę możliwość uczenia się od najlepszych, uczenia się też w swoim kraju i raptem okazuje się, że Chiny są technologiczną potęgą, również kosmiczną potęgą. Więc ja myślę, że jeżeli coś nas w niedługim czasie kosmicznego zaskoczy, to będą Chiny. No ale co poza tym? Mamy Indie, które bardzo mocno weszły do kosmicznego wyścigu. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które teraz też przecież lądowały na Marsie.
Tak, w zasadzie to były trzy. To były trzy chyba.
To był orbiter.
Tak, tak, orbiter. I
tak,
w zasadzie
to były
trzy różne misje w tym samym czasie, ale najsłynniejsza Perseverance.
Najsłynniejsze Perseverance były w tym samym czasie, ponieważ to jest związane z czymś takim, co się nazywa okienko. Okienko transferowe. Znaczy transferowe to jest tak, to jest piłce nożnej, tam jest w pewnym sensie, to jest też okienko, tak jak tam przejście. Po prostu chodzi o to, że układ planetarny jest w nieustannym ruchu. My gdzieś tam myśląc sobie o Marsie, o innych planetach, myśląc sobie o tych odległościach, troszeczkę sądzę, że widzimy to jak na jakiejś takiej planszy z, nie wiem, pracy domowej dziecka, tak, z jakiegoś projektu, gdzie tam musi na szpilkach ustawić te piłki, pomalować je odpowiednio i one się ruszają. No nie, no te wszystkie układy są w nieustannym ruchu. Planety zbliżają się od siebie, oddalają, mają swoje orbity odpowiednie. I raz na 2 lata jest odpowiedni moment pozwalający wysłać misję na Marsa w możliwie najkrótszym czasie. Jest to o tyle istotne, że im krócej będzie leciała, tym mniej paliwa będzie potrzeba. Tym jest większe prawdopodobieństwo zapanowania nad tym, więc po prostu jest taki okres i on był w lipcu ubiegłego roku, dobrze mówię, w lipcu ubiegłego,
tak,
ubiegłego
tak,
roku, w którym najlepiej jest wysłać statek w kierunku Marsa, aby on miał tą najkrótszą drogę, najlepszą drogę. I po prostu w takich chwilach wszyscy to wykorzystują. Stąd też to lądowanie było wszystkich jednoczesne, no bo tak były wystrzeliwane tam po tygodniu różnicy, po kilka dni różnicy. Powiedziałam o tym, ale powiem też jeszcze o jednej bardzo interesującej agencji, a mianowicie agencji izraelskiej. Ponieważ Izrael to chyba było ze 2 lata temu, czy może nawet już 3 lata temu, muszę przyznać szczerze, że pandemia powoduje, że czas jak gdyby czas albo mi się skraca, albo wydłuża. Nie jestem w stanie dokładnie
chyba określić. Nie tylko pani.
Ale załóżmy, że to było 2 do 3 lat temu. Właśnie izraelska agencja wystrzeliła w kierunku Księżyca swój tak naprawdę lądownik, sondę lądownik, która była jedną chyba z najpiękniejszych pomników Holokaustu, jaki jestem sobie w stanie wyobrazić, ponieważ zasponsorowały to w ogóle prywatni ludzie. To nie było sponsorowane przez państwo, zasponsorowały to prywatne rodziny. Nagrano wspomnienia i osób, które przeżyły Holokaust, ale też jak gdyby ożywiono, stworzono takie hologramy, wspomnienia osób, które tam zmarły. I ta kapsuła z tego typu nagraniem miała trafić na Księżyc i tam jak gdyby stać się tą wieczną pamiątką tego, co się wydarzyło na Ziemi. No niestety tutaj musimy otwarcie przyznać, że lądowanie się nie udało, kapsuła się roztrzaskała. Natomiast tak czy siak Izrael miał swoją pierwszą próbę wystrzelenia i lądowania na Księżycu.
Być może za kilkanaście jeszcze nie, ale za kilkadziesiąt lat na pewno będziemy jeszcze inaczej mówić o rozkładzie sił, jeśli chodzi o ten wyścig kosmiczny. Ciekawe, chyba tego się przewidzieć do końca nie da, ale bardzo ważne, bardzo cieszę się z tego, że wpadło z pani ust to, że właśnie ten sektor kosmiczny jest tak bardzo zróżnicowany i to nie jest wyłącznie NASA czy ESA, Europejska Agencja Kosmiczna. Tylko tych graczy właśnie jest dużo i coraz więcej. No dobrze, tutaj musimy na chwilę przerwać, ponieważ nieubłaganie zbliża się godzina 23, czas wiadomości w Polskim Radiu Lublin, ale audycja Cisza w Eterze powraca zaraz po serwisie informacyjnym.